Patrzę na wykres swojego głosu. I wykres mi mówi jedno. Jesteś za głośny.
A ja teraz przez to, że przed chwilą gadaliśmy o Barbie, to mam cały czas w głowie. I'm just Ken. Anywhere else I'd be a Ken.
Dobra, jesteś gotowa?
Tak.
To witam was serdecznie w drugim odcinku 5. sezonu waszego ulubionego podcastu Horrendum.
Wow.
I teraz powinno pójść intro.
Aha. Czekaj, dostałam picie. Dziękuję. Thank you.
Nie musi pójść intro. Sobie. Jako, że Justyna... No?
Mam mówić intro, czy nie? Przepraszam, zjebałam. Zacząłeś tak profesjonalnie, tak poważnie. Chciałam właśnie...
Dlatego sam się zdziwiłem, że teraz powinno iść intro, bo było zbyt profesjonalnie.
Zostałam tak w ogóle zbita z tropu tą profesjonalnością. Zwłaszcza w porównaniu z tym pierwszym odcinkiem, gdzie intro poszło dopiero po jakichś, nie wiem, 25 minutach. W każdym razie, jesteśmy horrendum. Od angielskiego słowa horrendous. Według słownika PWN jest to coś, co budzi strach, odrazę lub oburzenie, czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy.
Tak, więc Justyna, to już 5. sezon, to musi być nutka profesjonalizm, nutka.
No nutka, okej, nutka może być, taka krótka, taka i koniec.
Bardziej by się przydała ćwiartka, ale nie alkoholu, tylko człowieka. Hech. Dobra, Justyna, jako że my nagrywamy ten odcinek jeden po drugim, więc wiemy, co strasznego ciebie spotkało przez tą przerwę między sezonami.
Tak.
A dla osób, które są pierwszy raz, to polecam odsłuchać pierwszy odcinek 5. sezonu, gdzie Justyna opowiada swoją straszną historię.
O tym, jak prawie straciłam palca.
Tak. Ja natomiast pójdę w sferę paranormalną, jak zawsze. I opowiem wam moją straszną historię związaną z koszmarami sennymi i z paraliżem, jak to lubię opowiadać na naszej wizji.
Czekaj, jest taka sequel? Jest sequel do tego, co opowiadałeś ostatnio?
Sequel?
No.
Nie, jest prequel, bo sequel jest przed tym. A to są wydarzenia po...
A, okej.
Okay. Znaczy, to nie ma nic powiązanego z tym demonem sennym, tylko ogólnie tak. Ciekawostka, bo miałem, nie opowiadałem ci tego, Justyna, dlatego ci mówię teraz, że miałem paraliż senny, drugi w tym roku, a miałem 4 paraliże senne w przeciągu całego swojego życia.
Wow.
Więc 50% moich paraliży sennych była w tym roku, a nagrywamy to 15 sierpnia, więc jeszcze do końca roku trochę miesięcy nam pozostało.
Jeszcze masz trochę czasu na koszmary.
Tak, natomiast nie był to straszny paraliż senny, bo położyłem się spać, obudziłem się i czułem jak taka jasna, lewitująca kula z mackami. Tak, to jest drugi raz, kiedy macki mi się zmaterializowały, ale była jasna i emitowało z niej światło, tak jakby mi ktoś latarką w oczy świecił, co nie? To była jedna taka dziwna rzecz. Oczywiście chyba nauczyłem się walczyć z tymi paraliżami sennymi, że jak nic nie robisz to i nie dasz się przestraszyć, to po prostu cię opuszczają. Jakby miałem zamknięte oczy, ale mogę wam powiedzieć, jak to wyglądało w rzeczywistości. Jak gadałem ze znajomymi, to powiedzieli mi, że następnym krokiem, jak będę miał paraliż senny, to muszę otworzyć oczy.
Okej.
Okay. I wtedy będzie coś śmiesznego. Ale przechodząc do sennego wymiaru, w którymś tam odcinku opowiadałem wam o tym, że widziałem na TikToku takiego TikToka, gdzie babka mówi, że nigdy, ale to przenigdy nie mów o sobie z sennego wymiaru że wiesz, że jesteś w sennym wymiarze, bo coś złego się stanie. I druga taka zasada z tego TikToka była, że jak nie powiesz tej sennej zmorze, że ty wiesz, że masz świadomy sen, to nagle cię zaczną obserwować jakieś cieniste postacie.
Jeśli powiesz, czy jeśli nie powiesz?
Jeśli nie powiesz.
Jeśli nie powiesz, okay.
Jeśli będziesz miała świadomy sen i w tym sennym wymiarze będziesz zachowywać się normalnie, to nagle coś cię będzie obserwować.
Okej. Okay. A jeżeli no powiesz, to stanie się coś złego.
Tak, a jeśli powiesz, to przebudzi cię automatycznie. No, skracając historię dla słuchaczy, którzy nie słyszeli pełnej historii, to po prostu ta senna postać złapała mnie za bark i powiedziała: nie powinieneś tego wiedzieć. I cały świat się rozpadł, jakby był wow. Z wosku. Więc jako, że miałem 2 tygodnie temu świadomy sen, gdzie ogarnęłem, że mam świadomy sen przez to, że w moim mieszkaniu panele znikły. Gdzie są moje panele? Nie ma moich paneli. To zapewne jest sen. I pierwsze, co zrobiłem, śmieszna rzecz, zrobiłem sobie test rzeczywistości, żeby sprawdzić, czy to jest sen, czy nie. Mój test rzeczywistości polega na tym, że włączam i wyłączam dzień. Mówię: noc, jest noc. Mówię, że jest jasno. I wtedy ogarniam, że mam rzeczywisty sen.
Wow.
I u siebie w mieszkaniu byłem i tak patrzę, zrobiłem test rzeczywistości, faktycznie mam świadomy sen, odzyskałem pełną kontrolę. I pierwsze, co zrobiłem, to jakby cząsteczki powietrza zamieniłem w bańki mydlane. To było naprawdę piękne. Jakby...
Mariusz, twoja wyobraźnia jest niesamowita. Jesteś tak kreatywny. Wiesz, ja nie wiem, co ja bym zrobiła. Na pewno nie zamieniłabym cząsteczek powietrza w bańki mydlane.
No i wiesz, jakby cała taka chmura miliona baniek mydlanych się pojawiła i mówię: ja pierdolę, ale jest fajnie. Po czym jak skończyłem się bawić w tym świadomym śnie, uaktywnił mi się detektyw. I okay. Mówię: kurwa. Mam tego TikToka w tyle głowy, że jeśli będę zachowywał się normalnie, to będzie mnie coś obserwowało. I faktycznie był ten przewodnik senny u mnie w mieszkaniu, ale totalnie go zlałem, co nie? Jakby odzyskałem świadomość, zrobiłem sobie bańki mydlane i on nic nie mówił, co nie? Tylko tak stał i się na mnie patrzał, więc ja go zlałem. Nie zwracałem na niego uwagi. Nie wiem, czy ci mogę opowiadać. W sumie nie wiem. Kojarzysz Natalkę z Żółwi?
Ta.
No, to ona mi się śniła. Ona była moim... W ogóle ja nie mam z nią żadnego kontaktu. Ona była moim przewodnikiem sennym. Może dlatego, że ostatnio jak się spotkaliśmy, to ona jest w ciąży i jak byłem u Żółwiów na herbatce, to rozmawialiśmy o jakichś takich dziwnych sprawach. Ale ona mi się objawiła jako ten przewodnik senny, po czym ją zlałem i poszedłem na poszukiwanie tych cienistych istot, co nie?
Mhm.
No i faktycznie, powiem ci, Justyna, że wyszedłem z mieszkania i zacząłem szukać tych cienistych istot i znalazłem je.
Okej.
Okay. I mam wygenerowany ten, przez sztuczną inteligencję, plus minus jak to wygląda. Ty oglądałaś Harry'ego Pottera, ja nie oglądałem Harry'ego Pottera, ale większość osób mi mówi, że to takie Voldemorty, które latają. To
dementorzy?
Po prostu dementorzy, no. Były takie... Widać, że nie oglądałem Harry'ego Pottera. Voldemort jest jeden.
Latające Voldemorty.
No. Nie, ogólnie znalazłem te takie cieniste postacie, które miały takie szaty z cienia, nie miały w ogóle twarzy i latały sobie jak ptaki po niebie, co nie?
Mhm.
Jakby w górę, w dół, no jak ptaki obserwujesz.
Mhm.
Masz takie same uczucie, zero zagrożenia, nie boisz się tego, po prostu one sobie latają,
tak.
Kruki czy gołębie, góra, dół, nie stwarzają zagrożenia, nie dziobią cię, nie atakują, mają cię w dupie. Ty sobie po prostu na nie patrzysz. Miałem takie uczucie
okay.
I obserwowałem, latały chyba 3 takie cieniste potwory, po czym jakby jak patrzałem się w nie, to popadłem w głęboki sen i jakby mnie zahipnotyzowały i poszedłem spać. Znaczy sen mi się śnił inny już, co niektórego już nie pamiętam.
No, okay.
Ale
sen
straciłem
śnie.
Jakby... Tak, ale straciłem kontakt z tą... Z senną rzeczywistością. Już nie
za
miałem
długo
świadomego
się
snu.
Patrzyłeś w ten... Za długo się patrzyłeś w te cieniste istoty. Mam wrażenie.
No,
w ogóle zmieniłam trochę zdanie co do jakby naszych losów, jeśli chodzi o bycie postaciami z horroru. Bo zawsze uważałam, że my przeżylibyśmy do samego końca, biorąc pod uwagę to, jak ile jakby obejrzeliśmy strasznych rzeczy i jakie mamy doświadczenie z tym. Ale jak słyszę o tym, że miałeś przewodnika sennego w postaci jednej z naszych najładniejszych koleżanek i postanowiłeś go olać i poszedłeś szukać cienistych istot... To być może nie przeżyłbyś w horrorze tak długo, jak myślałam kiedyś. Ja bym sobie poszilowała z Natalką. Ja bym sobie posłuchała z Natalką.
Wiesz, ja nie mam z nią kontaktu, plus ja tam byłem w pewnym... Ja nie mam tego, ja nie mam świadomego snu dość często, więc ja miałem misję do wykonania. Ostatni świadomy sen z tym przewodnikiem sennym, którym był Radek, i powiedziałem mu: o, dziękuję Radek, że jesteś moim przewodnikiem sennym, po czym on mnie złapał za ramię i powiedział: nie powinieneś tego wiedzieć, i mi się wszystko rozsypało. To było 2 lata temu praktycznie, co nie?
Wow.
Więc ja po prostu widziałem te TikToki i chciałem sprawdzić, czy są, mają jakieś potwierdzenie. No i jak pierwszy TikTok miał potwierdzenie w rzeczywistości, że nie mów istotom sennym, że to są istoty senne, bo coś złego się stanie, i faktycznie się staje coś złego, bo nagle wszystko się zaczyna rozpadać i automatycznie się budzisz, jakbyś nie mógł wiedzieć, że to są istoty senne, chociaż wiesz, że to są istoty senne, bo zanim im to powiedziałeś, to już to wiedziałeś i się nie wybudziłeś z tego, tylko dopiero jak zdraciłeś im tą informację, że oni się dowiedzieli, że ty wiesz... To się dzieje coś złego, więc chciałem sprawdzić tą drugą teorię i faktycznie można wziąć pod uwagę to, że ja sobie to wykreowałem w głowie, że szukałem tego i znalazłem, co nie?
Mhm.
Więc, że to jakby wytwór mojej wyobraźni był taki, że jak masz sen świadomy, to możesz sobie wykreować wszystko, o czym sobie pomyślisz, więc mój mózg był skupiony na tym, żeby poszukiwać tych cienistych istot i faktycznie znalazłem te cieniste istoty i obserwowałem z dalekiego dystansu, więc one nie wiedziały, że ja je obserwuję, albo wiedziały, ale biorąc pod uwagę to, że popadłem w głęboki sen, jak się na nie patrzałem, to wydaje mi się, że użyli jakieś uga buga maczuga typu: ha, zrobimy sobie piruety na niebie i to jest nasze, wiesz, czary mary, hokus pokus, będziesz spał dalej. Nadążyłaś?
Tak, totalnie nadążyłam, bo sama jestem jakby bardzo w tym temacie. Robiłam przecież kilka odcinków o świadomych snach i astral projekcji i tak dalej w którymś tam sezonie. Zazdroszczę, też bym chciała mieć więcej takich snów.
Ja coś czuję, że jestem dreamwalkerem, że tak,
trochę
taką
tak.
Klasę postaci sobie wybiorę, bo ja dość często mam sny, może nieświadome, ale dość często mi się śnią różne rzeczy. I to
ale
jest idealne.
Ale moim zdaniem to jest w ogóle bardzo sprytne, jeśli chodzi o tych twoich przewodników sennych, że zawsze wybierają sobie jakąś postać, jakąś osobę z twojego życia, która nie budzi za bardzo jakiś taką, mam wrażenie, bezpieczną osobę. W sensie, że widzisz kogoś i nie budzi to w tobie niepokoju. Na przykład to koleżanka, z którą się ostatnio widziałem. O, jeden z moich lepszych ziomków. Bo zazwyczaj to w twoim przypadku, pamiętam, że kiedyś to był Łukasz, czyli też jeden z twoich
był
lepszych
Łukasz,
kumpli.
Tak.
Natomiast ja takich snów tego typu w swoim życiu miałam dosłownie, nie wiem, chyba 1 albo 2. I w moim przypadku taki bardziej świadomy sen to był sen, w którym znalazłam się w takim wielkim archiwum, w którym było pełno rzeczy, różnych książek, bibelotów i tak dalej. I po jakimś czasie dowiedziałam się, że jest to archiwum wszystkich rzeczy, które miałam w życiu oraz wszystkich rzeczy, które będę miała w życiu, czyli wszystkich moich rzeczy, które posiadam i będę posiadała w przyszłości. I jednym z dziwniejszych sytuacji, które tam się zdarzyło w tym śnie, to było to, że zobaczyłam figurkę postaci z anime w bardzo takiej jakby charakterystycznej pozie, Po czym, gdy się obudziłam, wyszukałam w internecie, czy jest taka figurka i jest dokładnie taka sama figurka. W takiej samej pozie. Wiesz, być może ją zobaczyłam kiedyś i po prostu mój mózg zatrzymał ten obraz, ale nie pamiętałam nigdy szukania jej, także kto wie. W każdym razie, w moim przypadku ta postać tego przewodnika sennego jakby nie chciała być dla mnie delikatna, tak jak w twoim przypadku, kiedy wciela się w kogoś, kogo znasz, bo ja miałam gościa, który siedział sobie w garniturze w kącie pokoju, wyglądającego jak demon ze świecącymi się na żółto oczami. Także... No. Mówił do mnie bardzo miłe rzeczy generalnie. Miałam takiego Tumblr sexy mana troszeczkę. Mówił do mnie bardzo miłe rzeczy, bo mówił mi, że w tym momencie jestem w archiwum swojego życia, w którym są wszystkie rzeczy, które posiadałam i będę posiadać i ono teraz należy do mnie po raz pierwszy od dawna i mam nad nim pełną kontrolę i mogę robić ze swoim życiem, co chcę. Co jest bardzo miłą jakby wiadomością generalnie. Co nie zmienia faktu, że był trochę przerażający.
Wiesz, tych przewodników sennych można nazwać, że to są, że to jest twoja podświadomość, tak?
Wow, to czyli... bardzo miłe, że moja podświadomość wygląda jak żółtooki demon. No
właśnie chciałem powiedzieć, że moja podświadomość przybiera postacie znajomych, których znam i których się nie obawiam i jakby mam jakieś pozytywne emocje związane z nimi, a u ciebie twoja podświadomość to właśnie ten demon siedzący w kącie. I jeszcze, co jest ciekawe, ty byłaś właśnie w tym swoim pałacu podświadomości, tak. I on dał ci dostęp bez żadnego proszenia, a tak. Większość takich podróżników szukających swojej podświadomości chce właśnie się tam trafić, żeby, nie wiem, znaleźć odpowiedzi na jakieś pytania, które ich nurtuje, a on cię po prostu wpuścił do tego pałacu i masz, wybieraj, czytaj sobie co chcesz, co nie?
To jest niesamowite, tak, bo ja pamiętam z tego snu jeszcze, on był bardzo długi i bardzo taki szczegółowy. I pamiętam, że były tam nawet kasety, wiesz, takie kasety do wideo, które kiedyś, wiesz, teraz to już na pewno młodsi słuchacze nie mają pojęcia, o czym mówię, albo mają, ale nigdy, wiesz, nie trzymali takiej w dłoni, ani nigdy nie oglądali żadnego filmu z takiej, ale miałam pełno tych kaset wideo i gdy wkładałam je do odtwarzacza wideo, to włączały się filmiki z mojego dzieciństwa, z ogrodu, mojej babci i tak dalej, więc oglądałam sobie rzeczy z przeszłości. Mówię, naprawdę to był dosyć niesamowity sen, ale ja bardzo, bardzo rzadko miewam takie sny. To był jeden z dwóch być może takich, które kiedyś miałam.
No ja właśnie chciałem do takiego pałacu dojść i dwa razy miałem właśnie styczność ze swoją podświadomością. Raz podświadomość mnie zrobiła w chuja i powiedziała, że to jest prawdziwe życie, a nie sen i spędziłem w tym śnie pół roku. Oczywiście nie pamiętam, co robiłem przez te pół roku, tylko czułem ten jakby przepływ czasu, że minęło pół roku w tym jakby wymiarze. A drugi raz, jak już dotarłem do swojej podświadomości, to wyglądała tak samo jak ja. I popełniłem bardzo wielki błąd, bo stwierdziłem, że jestem w sennym wymiarze i mam bardzo silną moc, bo mogę kontrolować rzeczywistość, więc haha, mordo, albo dasz mi kurwa dostęp do tego pałacu, albo inaczej porozmawiamy. I wziąłem go w sposób agresywny, przybiłem do ściany i zacząłem go dusić łokciem, po czym on się tylko uśmiechnął jak w anime i zaczął się śmiać, po czym urosnął trzy razy większy ode mnie. Wow. I mnie zdeptał. I się obudziłem, więc moi drodzy słuchacze, jak odbywacie jakieś podróże takie senne, to nigdy, agresja nie jest w ogóle, agresja nie jest odpowiedzią na wasze pytania i wy nie macie mocy w sennym wymiarze, bo podświadomość w tym sennym wymiarze chyba jest więcej, spędza więcej czasu niż wy.
Co jest zabawne strasznie, że twoja podświadomość przybiera bardzo jakby postać nieagresywną, bo to jesteś ty, to są twoi znajomi, natomiast jeżeli próbujesz się jej przeciwstawić albo próbujesz gdzieś coś zrobić, jest bardzo agresywna, natomiast moja wyglądała bardzo przerażająco, ale była na maks sympatyczna. Demon był dla mnie o wiele milszy.
No i miałem jeszcze jedna taka ciekawa rzecz, o której Justyna wie, że jak śpię w różnych miejscach, hotele, domki jakieś, to mam strasznie intensywne sny. No i ostatnio byłem ze znajomymi z Koszalina w górach i miałem jeden bardzo straszny koszmar, z którym też chciałbym się podzielić jeszcze na wstępie z wami. Ogólnie byliśmy w domku w górach, na jedną noc tylko, w Jeleniej Górze. No i śnił mi się koszmar, że byłem w wieżowcu, wiesz, te wieżowce na tym, na Wyspińskiego, co nie?
Te, w których ja mieszkałam?
Nie, w tym, w którym ja mieszkałem i Sebastian, nie wiem, czy ty też okay. mieszkałeś. Ale nie, mieszkałaś w podobnym, bo ty mieszkałaś tam dalej. Mhm. No ale wiesz, jak wygląda klatka schodowa. Każdy, kto mieszka w takim wieżowcu z windą, wie, jak wygląda klatka schodowa.
Tak.
Jakby, nie wiem dlaczego, ale to jest takie dość dla mnie creepy miejsce i zawsze w horrorach mi, w koszmarach sennych mi się śni klatka i te takie żółte światło, które tak ledwo miga, Jup. Jest ciemno i wchodzi, możesz iść albo tylko na górę, albo tylko na dół. I śniło mi się, że poszedłem do ziomka z pracy na herbatę, bo mnie zaprosił. Gościu ma około 50 lat i z nim pracuje, co nie? Mhm. On pracuje na innym dziale, ale tam wiesz, jesteśmy na cześć, pogadamy tam sobie trochę, coś tam. No i mnie zaprasza na herbatę. No i tak siedzimy sobie w kuchni i rozkład mieszkania był taki jak u Sebastiana, że siedzieliśmy sobie w kuchni i salon jest naprzeciwko tej kuchni, żebyś mogła sobie wyobrazić, jak to wygląda, co nie? Mhm. No i siedzimy sobie na tej herbatce, pijemy sobie herbatkę i on poszedł do tego salonu i mnie woła, Mariusz, chodź tutaj. No to ja, wiesz, idę. I wchodzę sobie do tego salonu i tam jest cała jego rodzina, a jego rodziny nie poznałem. I jest jego ojciec przypięty do aparatu, gdzie wow. podtrzymuje tlen, co nie? Że słyszysz tylko, jak oddycha, jest sparaliżowany, czy tam w śpiączce jest. I tylko jest ta aparatura, co nie? No i ja usiadłem obok jego chyba syna albo córki i ogólnie klimat typu, nie wiem, kojarzysz tego Resident Evil 7
z tą opętaną? Dokładnie chciałam właśnie to powiedzieć.
Taki sam klimat był, że kurwa, też to takie kanibale są. I on zaczyna chodzić po tym mieszkaniu i zaczyna mówić dylematy życia i śmierci. I mówi do mnie, Mariusz, powiedz mi, czy jak odetnę swojego ojca od aparatury i on umrze, to czy dostanę dotację od rządu w wysokości tam 800 zł? Czy to jest warte tego poświęcenia? Ile jest warte życie? I on, wiesz, kurwa, zaczyna takie gadki dawać, co nie? Ja mówię, teraz zmienię jego imię na fałszywe, ale mówię, Piotrek, weź przestań, my się kumplujemy, coś tam. I już zaczynam czuć taką agresję i te jego dzieci się tak na mnie patrzą. Ja mówię, ja pierdolę, jak w tym. No mówię, jak w Resident Evil 7, taka opętana, chora rodzina przy stole, kanibali, co nie? I ja czuję, że oni chcą mnie zjeść.
Wow.
Ja mówię, zanim Piotrek,
nie dość, że najpierw chcą ciebie zapytać o bardzo poważną, moralną poradę, to jeszcze chcą cię wpierdolić na koniec.
Tak, ja mówię do niego taki spokojnym głosem, Piotrek, ale my się znamy, my pracujemy razem. Byś nie zrobił takiej rzeczy, co nie? I cofam się do przedpokoju i on idzie takim powolnym krokiem.
Wow.
Ja mówię, ja pierdolę, zaraz mnie zabije, co nie? I pierwsze, co znalazłem, to długopis i w głowie mi się uaktywniło, że długopisem możesz zabić kogoś na 100 różnych sposobów, co nie? Więc on do mnie podchodzi, wziąłem ten długopis, wbiłem mu w gardło,
wow.
wyciągnąłem, ten padł, zaczął się krztucić własną krwią, ja mówię, spierdalam stąd. I uciekłem z tego mieszkania i wpadłem na pułapki jego syna i czułem, jak stopą sobie nadepnąłem na gwoździa, co nie?
Wow.
I padłem na ziemię i zacząłem się czołgać po tej klatce, a oni wychodzą z tego pokoju, tak wiesz, jak w typowym horrorze, tak spokojnie, co nie?
Mhm.
Ja wyciągnąłem sobie tego gwoździa z nogi, zacząłem spierdalać tą klatką na dół, oni schodzą tą klatką, czułem, że mnie gonią i dobiegłem do drugiego piętra i nagle klatka jest zniszczona, co nie?
Mhm.
Że widzisz wyjście? Ale ona jest 20 metrów na dole. Jest tylko ta klatka schodowa, ta poręcz, którą się trzymasz. Ja zacząłem po tej poręczy się spuszczać na dół, żeby spierdolić z tego wieżowca. No i się obudziłem. Ale to było tak creepy.
Mogłeś spojrzeć na swojego kumpla z pracy następnym razem, gdy go zobaczyłeś?
Nie, właśnie biorąc pod uwagę, że on, jak wiesz, wróciłem do pracy, on przyszedł tam do nas i się ze mną przywitał i tam siema, Mariusz, jak ci tam weekend minął? Ja mówię, nie, no byłem w domku w górach. I ogólnie miałem takie uczucie przerażenia, że wiesz, że on chce mi zrobić krzywdę, ale mówię, kurwa, no przecież to był sen, to nie mogę mieć takich odczuć do swoich współpracowników.
No poczekaj, aż cię zaprosi na herbatę.
I mówię, ja muszę to na podcaście powiedzieć. I tyle w ramach wstępu odnośnie sennego wymiaru i koszmarów, z którym chciałem się podzielić w tym odcinku. Justyna, tym oto 25-minutowym wstępem chciałbym cię zaprosić do tematu dzisiejszego odcinka, który o dziwo nie jest o tym wymiarze sennym, nie jest w ogóle powiązany z istotami i z koszmarami, bowiem pierwszy odcinek,
czekaj,
który wam
czekaj,
przedstawię...
Czekaj, robimy cliffhanger, muszę iść, ciku. Zaraz przyjdę.
Tematem dzisiejszego odcinka... Oj, przepraszam. To nie było w planach, bo piłem herbatę. Tak więc tematem dzisiejszego odcinka to Horrendum przyzywa krwawą Mary.
Nie!
Pójdziemy sobie... Co?
Nie będę jej przyzywała!
Powiem ci, lubię iść klasykami, bo w sumie każdy wie, czym jest klasyk, a tak naprawdę to nikt o tym nic nie wie. A biorąc pod uwagę, że warto zgłębiać się w klasyki, bo czasem są ciekawe, a czasem wychodzi... że to jest po prostu nadmuchany balon pełen niczego, jak białe damy. Więc pierwszy
odcinek
zaczynamy duchem.
Jestem bardzo szczęśliwa, dopóki nie każesz mi iść do lustra i jej przyzywać. Odmawiam.
Tak więc, drodzy słuchacze i droga Justyno, bo Justyna wie, kim jest krwawa Mary, ale też mogą się zdarzyć takie osoby z naszego słuchowiska, które nie wiedzą, kim jest krwawa Mary. Może pierwszy raz słyszą. Dlatego warto przyzywać klasyki i ja chyba mam taki styl, że lubię się brać za takie klasyczne opowieści.
Bardzo mi się to podoba.
Bo mnie to w sumie interesuje i niby wiem, czym jest krwawa Mary, ale żadnej historii o niej nie słyszałem. Pomijając tylko to, że ją się wzywa w lustrze, a jaka jest geneza historii. I zaczynam sobie tak szperać i mam z tego jakiś taki fan. Dlatego robimy to z pasji, a nie dla pieniędzy. Tak więc wracając, Justyna. Czym jest krwawa Mary? Wiesz czy nie wiesz?
Wiem, że jest to demon uwięziony w lustrze. Demon czy duch dziewczyny. Nie wiem, dlaczego jest uwięziony w lustrze, nie wiem, co jej się przytrafiło, ale wiem, że można ją przywołać, mówiąc jej imię przed lustrem ze zgaszonym światłem chyba 3 razy. Czy ileś.
Zgadza się.
Tyle wiem generalnie.
I fajne pytania zadałaś, bo na wszystkie te odpowiedzi mam pytania. Na wszystkie te pytania mam odpowiedzi w moim scenariuszu, więc
wspaniale.
Tak. Jest to duch lub wiedźma przedstawiona w folklorze anglosaskim.
Oh, wow.
Jest to miejska legenda o duchu martwej kobiety, którą można przyzwać samemu w domu. Wystarczy, że w środku nocy rozpalimy 2 świeczki w łazience i zgasimy światło. Musimy wypowiedzieć 3 razy słowa: krwawa Mary, krwawa Mary, krwawa Mary, patrząc się w lustro. Dzięki temu w odbiciu ma pojawić się postać zakrwawionej kobiety. Jej widok sprawi, że zaczną krwawić nam oczy. I czemu ja bezpiecznie powiedziałem te słowa? Bo raz, nie jestem w łazience. Dwa, nie mówię tego w przyzgaszonym świetle, ani nie mam zapalonych świeczek, więc zaklęcie nie działa.
Jeżeli jakikolwiek z naszych słuchaczy słucha tego... w wannie podczas relaksującej kąpieli z 2 zapalonymi świeczkami i laptop, czy telefon, czy cokolwiek jest wycelowany w lustro i głośniki są na głos. Bardzo przepraszamy.
I nie róbcie tego samemu w domu. Jakby klauzula paranormalna, nie bawimy się w czarną magię, tak jak z tulpami.
Tak jest.
To tak nie wywołujemy żadnych duchów, nie bawimy się żadną tabliczką Ouija i innych
Luigi.
Rzeczy. i Luigi, nie kupujemy żadnych opętanych porcelanowych lalek na straganie z rupieciami.
Tak. A jeżeli to robicie, to nie za naszą odpowiedzialnością. I nie bierzemy tak. odpowiedzialności za żadne mordercze tulpy i za żadne krwawe mery i opętane rupiecie.
I inne demony. My jesteśmy podcastem rozrywkowym, ale taka klauzula się nam przyda.
Tak jest.
Bo może my się śmiejemy z tych rzeczy, ale...
Ale...
Ale... Nie jesteśmy na tyle tępi i głupi, żeby to testować. Więc my też chcemy, żebyście nie byli tępi, ani głupi, ani martwi. Więc nie wolimy żywych słuchaczy. Wyświetlenia muszą się zgadzać. Wiecie, o co chodzi. Bo jak jesteście duchem, to was nie liczy do statystyk. Więc jak już sobie to wyjaśniliśmy, dlatego powiedziałem te zaklęcie, bo nie spełniam tych warunków i nie będę tego spełniał i nie będę testował tego, biorąc pod uwagę, że mówię plus minus jakieś tam chyba doświadczenie z jakimś demonem to miałem. Możecie sobie przesłuchać to w ostatnim podcaście, gdzie opowiadam wam całą historię. Więc czy to istnieje, czy to nie istnieje, nie wiem. I nie chcę się dowiedzieć.
Tak samo. Ja się pod tym podpisuję w 100%.
Jeszcze jest alternatywna wersja, Justyna.
Okay.
Że można również trzykrotnie wymówić krwawej Mary. Znaczy, mówimy krwawa Mary i dodajemy do tego zabiłem twoje dziecko.
Oh, wow, to brzmi, wow, wow.
Brzmi bardziej tego bardziej drastycznie, bo by było krwawa Mary, zabiłem twoje dziecko i tak trzy razy. To nie chcesz wzywać ducha.
I jeszcze mówisz mu nieprawdę, która go wkurwi.
Tak, informując tego ducha o jakimś drastycznym wspomnieniu z jego zażycia.
Krwawa Mary, śmierdzisz, krwawa Mary, śmierdzisz. No nie, po co?
Tak.
Dlaczego?
Nie robisz. Wiem, że my to robimy na podcaście i możemy cierpieć z tego iż powodu, ale... Wszystkie byty paranormalne i normalne byty też jakby prosimy o wybaczenie. Tulpy dały nam informację zwrotną, że są bardzo zadowolone z naszego podcastu.
Dostaliśmy błogosławieństwo od tulp.
Tak, wspominaliśmy o nich i mają akurat, chyba ta tulpa miała akurat poczucie, jak to się nazywa, dystans do siebie, o. Mhm. Poczucie żartu miała, że ją to nie obraziło. Więc mam nadzieję, że żadną krwawą Mary nie obrażę tym materiałem i zwykłą Mary też nie mam zamiaru obrażać. Więc tak, można to sobie dodać, to taka wersja drastyczna, co spowodowałoby fatalny i bezlitosny atak danej istoty. W tej wersji słyszymy dźwięk dzwonka, gdy nadchodzi. Więc no... Macie dwie wersje do przyzwania tego ducha, nie polecamy ani pierwszej, ani drugiej. I mamy trzecią wersję
wow.
przyzwania krwawej Mary. I możemy przyzwać krwawą Mary też w inny sposób. Będzie nam potrzebne do tego 90 ml wódki, 180 ml soku pomidorowego, 30 ml soku cytrynowego, 2-3 krople sosu tabasco, trochę soli i pieprzu i... Taki oto sposób macie przepis na drinka krwawą Mary.
Jak tylko zacząłeś wymieniać składniki, to wiedziałam już, co robi.
Justyna, często wzywasz krwawą Mary?
Od 4 lat, od 4,5 roku już nie. Ale bywały czasy, kiedy spotykałam się z nią przynajmniej raz w tygodniu.
Ale ja nie mówię, czy ją spożywasz, tylko czy ją przyzywasz dla...
A nie, w menu naszego hotelu nie ma krwawej Mary.
A, ja krwawą Mary piłem raz.
Ja też.
W życiu, gdzie, to też jest śmieszna historia, gdzie pojechałem na szkolenie z YouTube'a do Warszawy i tam poznałem takiego fotografa, który robił content o zdjęciach. Pozdrawiam serdecznie, jak tego słucha. I u niego nocowałem i on lubił pić krwawą Mary, więc piłem pierwszy raz w życiu krwawą Mary, więc nocowałem u obcego ziomka 300 km z domu, gdzie o północy poszliśmy do lasu, gdzie ja wziąłem jego sikierę z podwórka. To jest historia na faktach. I idziemy sobie tak, kurwa, jak ja to opowiadam, to naprawdę to brzmi dziwnie. No idziemy sobie tą historię... Idziemy sobie tym lasem o północy. Ja powiedziałem mu takie słowa, że nie boisz iść się z obcą osobą w środku lasu, która trzyma sikierę i idzie za twoimi plecami? A on na to żartobliwie odpowiadając, jakbyś mnie tutaj teraz zabił, to byś nie trafił do domu. A ja mówię, kurwa, słuszna uwaga.
Boże.
I zrobiliśmy zajebistą sesję zdjęciową w lesie, gdzie możecie zobaczyć ją na moim Instagramie, gdzie trzymam tą sikierę i walczę z zombiakami. Ale to, kurwa, jakim trzeba być zjebanym dzieciakiem?
Wiesz co, od razu mi się przypomniał TikTok, którego dzisiaj oglądałam, jak jakiś gościu... Wiesz, jak są te stitche, że ludzie jakby robią od razu odpowiedź do filmiku i gościu mówi: okej, jestem teraz sam w lesie, udostępniłem swoją lokalizację kempingu i zobaczymy, czy ktoś przyjdzie spędzić ze mną nockę na kempingu. I po czym jest stitch od kobiety, która siedzi z opadniętą szczęką i mówi: ciekawe, jak to jest być mężczyzną. Brzmi fajnie. Ja sobie w życiu nie wyobrażam spędzenia nocy u obcego faceta i pójścia z nim w środku nocy do lasu z siekierą, żeby robić zdjęcia.
To jak to się opowiada, to brzmi absurdalnie.
To brzmi
oczywiście...
absurdalnie nawet w twoim wypadku bycia facetem. To brzmi totalnie.
Tak, ale biorąc pod uwagę to, że że byłem już dorosły wtedy, miałem 23-24 lata. Aha. Ale to i tak nie zmienia faktu, że wtedy jakby żyliśmy w takim jakby dziwnym świecie, gdzie mówisz, kurwa, to potrzebuję darmowego noclegu, znam jedną osobę z Warszawy, zapytam się, czy mogę u niej nocować. Ona mówi, dobra, spoko, wpadaj. Po czym ona chce zrobić z tobą collab, bo ty też jest youtuberem, więc od razu coś kreatywnego się robi. No i wyszło, że robimy sesję zdjęciową w tematyce horroru, bo ja robię content na temat horroru, a on robi zdjęcia i on chciał zrobić wystawę, gdzie jednym zdjęciem chciał przedstawiać content danego twórcy. No i biorąc pod uwagę, że ja wpadłem na ten głupi żart, bo byłem po krwawej Mary, co nie? Jakby
opętała cię troszeczkę.
Byliśmy, wiesz... Ale to też taki vibe z takimi ludźmi to był wtedy taki inny, że no jakbyś ze swoim ziomkiem poszła, co nie?
Wiem, o co chodzi. Jakby, wiem, no, o co chodzi.
To, ale jak to się opowiada na podcaście, gdzie mówisz, nie no, typa nie znam, wziąłem go raz w życiu, pojechałem do niego, wypiliśmy krwawą merę, wzięliśmy sikierę, poszliśmy o północy do lasu na sesję zdjęciową, co nie?
Wiesz
faktycznie.
Co, ja też się czasem tak zastanawiam, jak myślę sobie o jakichś tam różnych akcjach z przeszłości. No my naprawdę mamy szczęście, że wszystko z nami w porządku i że nikt nam nigdy krzywdy nie zrobił.
No nie wiem, czy wszystko z nami w porządku jest.
No wiesz, o co chodzi. Jesteśmy żywi i w całości. Nie licząc mojego palca w tym momencie. Ale to ja sama, ale to tylko ja sama sobie zrobiłam, nikt inny.
Chciałem powiedzieć ten żart, to jest w całości, ten jest w całości. No to...
Ale jaka twoja ocena krwawej Mary, w sensie jako drinka? Smakował ci czy
nie
średnio?
Lubię.
Nie lubisz?
Nie, średnio. Sok pomidorowy z wódą i z tabasco, nie moje klimaty.
Ja lubię sam sok pomidorowy z tabasco. Natomiast jako drink tak średniowo. Nie był najgorszy, najgorszy. Są gorsze drinki, ale jeśli już piję sok pomidorowy, to wolę go pić tego na bez wkładki.
Ja nie lubię soku pomidorowego, zacznijmy od tego.
Ja lubię bardzo.
Więc też nie polecamy tego trzeciego sposobu, bo to już by było chyba namawianie na spożywania wielkich procentów, a Justyna nie spożywa już od 4 lat, więc bierzcie przykład z niej.
Hihi. Mój jedyny komentarz. Hihi. Bo widzicie, jeżeli ja nawet potrafię sobie odblendować palca na trzeźwo, to wyobraźcie sobie, co by ze mną było, gdybym piła.
Więc... Geneza powstania legendy o krwawej Mary. To legenda o krwawej Mary ma swoje korzenie w angielskim folklorze i z historii ustnej. Nie ma jednak konkretnej osoby, na której użyto tą legendę, oparciu o tą legendę. Okay. Jednak istnieje kilka teorii na temat możliwych źródeł inspiracji, więc to jest taki dość mysterious ghost, taki tajemniczy duch.
Dziękuję, że najpierw powiedziałeś po angielsku, abym mogła zrozumieć, Mariusz. Bardzo pomocne to dla mnie.
Jedną z teorii jest to, że legenda Krwawej Mary może być luźno oparta na postaci historycznej, takiej jak Maria I Tudor, znana również jako Krwawa Mary. Maria I była królową Anglii w XVI wieku i znana była ze swojej surowej polityki wobec protestantów. Znane są przypadki, w których jej represje wobec religijnych przeciwników doprowadziły do śmierci wielu, wielu ludzi. Jej największą winą, która przyniosła jej przydomek Krwawej, było wysłanie na stos 289 protestantów sprzeciwiających się rekatolizacji Anglii i w związku z tym zostali skazani na śmierć za herezję.
Wow.
I tutaj mi to coś nie pasuje, bo ona powinna się, nie wiem, mieć przydomek płonąca Mary albo ognista Mary, jak spaliła.
Coś w tym stylu, tak. Myślałam w ogóle, że mówisz o tej... Ale to chyba była Elżbieta Batory z kolei.
Tak, tak.
Ta, która kąpała się w krwi i tak dalej. To ona bardziej powinna być krwawą Elą. To powinna być krwawa Ela, krwawa Ela. Czy co?
krwawa Ela, krwawa Ela. Nie, to inna królowa, inne terytorium i takie tam.
Tylko czemu jest w lustrze?
A właśnie, do tego dojdziemy. Inną teorią jest, że historia Krwawej Mary mogła wywodzić się z popularnych opowieści i mitów o zazdrosnych, zaborczych kobietach, które zbroją się na swoich zdradzających partnerów.
Oh, wow.
Opowieści o takich postaciach istnieją w różnych kulturach i mogły być źródłem inspiracji dla legendy. Więc jak taki chłop se zdradził kobiety, to ona później brała brzytwę i znęcała się nad swoim chłopem.
Wow.
Tak mówią miejskie opowieści.
Miejskie opowieści.
Opis ducha.
Czyli jak widać, z każdej normalnej emocji, którą odczuwa kobieta, można zrobić ducha i potwora.
Dokładnie. I teraz, żeby wam, drodzy słuchacze, zwizualizować, jak wygląda duch Krwawej Mary. I bardzo mi się podoba wstęp do tego sezonu, bowiem twoja historia o krwawym palcu jest dość krwawa. I w sumie opis ducha przy drugim odcinku też jest dość krwawy, więc krwawo zaczynamy ten sezon.
Nice.
Czyli się jakoś rozwijamy. Tak więc opis typowego wyglądu Krwawej Mary może różnić się w zależności od źródła i interpretacji legendy. Jednak ogólnie opisuje się ją jako przerażającą postać o złowrogim wyglądzie. Oto jedna z możliwych opisów. Krwawa Mary jest przedstawiana jako kobieta o wyglądzie mocno naznaczonym przemocą i cierpieniem. Jej skóra jest bladej barwy, niemal przypominającą wosk. Charakterystycznym elementem są jej oczy, które ma dzikie, bezlitosne i przepełnione mrokiem. Jej włosy są długie, splątane i często opisuje się, jakby były mokre lub lepkie, jakby przesiąknięte krwią. Często opadały na jej twarz, skrywając jej przerażającą ekspresję. Jednak gdy Mary podniosła głowę, można było dostrzec jej wykrzywiony uśmiech pełen złośliwości. Jej strój to często zniszczona, poplamiona krwią sukienka, która była świadkiem jej przestępstwa. Świadectwem, przepraszam, pomyliłem się. Świadkiem. No świadkiem też mogła być, jak miała ją na sobie, to... Która była świadectwem jej przestępstwa. Rany na jej ciele są widoczne i przypominają świeże, krwiste zranienia. Często opisuje się jej dłonie jako splamione krwią ofiary, której była sprawcą. Ogólnie jest to strasznie krwawy duch. Jakby... Dlatego się nazywa Krwawa Mary. De Mariusz. Jakby nie była krwawym duchem, to by się nazywała Biała Dama, bo by nie miała ani kropli krwi. Jej suknia by była lśniąca i biała.
Nazywałaby się Czysta Mary.
Czysta. Krwawa Mary emanuje przerażającą aurą. Jej obecność często jest poprzedzana upiornymi dźwiękami, takimi jak przeraźliwe krzyki, odgłosy biczowania, wow. czy też wcześniej wspomniane dźwięki dzwonka. Często pojawia się w rzekach, to jest dziwne.
W rzekach?
Często pojawia się w rzekach lub innych miejscach związanych z jej morderstwem.
Okej.
Ja sobie taką interpretację wziąłem, że w rzekach masz taflę wody.
Mhm, jest odbicie.
Jest odbicie, dlatego...
Przepraszam, że wspominam znowu ten serial, ale to tak jak było w Supernaturalu. Ona nie tylko swoje... Znaczy była przyzywana w lustrze, ale to był jeden w ogóle z pierwszych odcinków pierwszego sezonu. Jeden, który tak naprawdę mnie przeraził jakiś czas temu, jak go oglądałam po raz pierwszy. Na początku była w lustrze, kiedy ją przywoływali. Ale później trzeba było zakrywać wszystko, co mogło wytworzyć jakiekolwiek odbicie, bo mogła zaatakować przez wszystko, co miało odbicie, tafle wody, szybę i tak dalej.
Czyli biorąc pod uwagę, Krwawa Mary jest takim duchem z lustrzanego wymiaru.
Mhm. No kurwa, no ale to nie ma... Ja teraz nawet patrzę na doniczkę, która jest obok mnie i widzę odbicie swojej ręki i stołu w tej doniczce. Nie dałoby rady przed nią uciec, no, nie ma opcji. Wszystko ma jakieś odbicie.
Dla słuchaczy, jeśli chcecie dobry horror, to polecam Lustra. Jeden z moich ulubionych
nie
horrorów.
Nie widziałam go jeszcze.
Nie widziałaś? Nie. Ma dwie części. Jedynka jest znakomita pod względem horroru i fabuły, bo dobry horror musi mieć dobrą fabułę, zacznijmy od tego, bo jest filmem, tak? Większość horrorów ma chujową fabułę, dlatego jest chujowym horrorem, że tak brzydko powiem. Ale Lustra miały ten magiczny klimat i tam właśnie jest o tych duchach w lustrze. Druga część jest słabsza, bo już nie robi takiego efektu wow, ale jest jedna scena w wannie, która jest sztosik, jeśli chodzi o jak duch zabija swoje ofiary.
No to obejrzę w takim razie.
Więc tym magicznym sposobem przechodzimy do rozdziału Lustro. I teraz ci opowiem, Justyna, skąd się wzięło lustro i czemu Krwawą Mary przezywamy w lustrze i jak to wygląda.
Okej.
W legendzie ducha Krwawej Mary nie ma bezpośrednio powiązania z lustrem.
Wow, no wspaniale.
Jednak w późniejszych interpretacjach i adaptacjach tej historii dodano pewne elementy związane z lustrami, aby wzmocnić atmosferę strachu i tajemniczości. W niektórych wersjach opowieści mówi się, że duch Krwawej Mary ukazuje się w lustrze lub może być widoczna tylko w odbiciu. Przez to lustro można było rzekomo zobaczyć jej krwiste rany lub w odbiciu jej przerażającą twarz.
No
zdrowie.
Dziękuję.
Jest to dodatkowy element, który podkreśla paranormalny charakter ducha i tworzy bardzo niepokojącą atmosferę. Powiązanie ducha z lustrem jest również obecne w późniejszych adaptacjach literackich i filmowych.
Czekaj, przeczytaj mi jeszcze to poprzednie zdanie o lustrze jeszcze raz, bo kichałam i mój mózg tego nie zanotował.
Przez lustro było można rzekomo zobaczyć jej krwiste rany lub odbicie jej przerażającej twarzy. Jest to dodatkowy element, który podkreśla paranormalny charakter ducha i tworzy bardzo niepokojącą atmosferę.
Więc to dlatego ona jest w tym lustrze? Bo przez nie...
No, przez Hollywood.
Aha.
Jest bardziej przez opowieści literackie tam z XIX i XVIII wieku. Żeby dodać jej nutkę chyba tajemniczości.
To coś w tym stylu, tak jak masz na przykład Annabelle, która wygląda tak naprawdę w rzeczywistości jak taka zwykła szmaciana laleczka. A Hollywood z niej zrobił absolutnego potwora.
No,
być może coś w ten deseń odrobinę.
Warto jednak zaznaczyć, że powiązanie ducha Krwawej Mary z lustrem nie jest integralną częścią oryginalnej legendy.
Wow.
Jest to raczej element dodatny w późniejszych interpretacjach, aby wzmocnić napięcie i tajemniczość wokół postaci ducha. Jakby już sama Krwawa Mary nie była dość przerażająca. Faktycznie udało im się to. Krwawą Mary kojarzymy wyłącznie z lustrem. Te legendy są tak jakby zakopane, że wydaje mi się, że ta tafla wody jest powiązana z odbiciem Krwawej Mary i że kiedyś było powiedziane, że patrząc się w taflę wody było można zobaczyć tam wiecie, duchy martwych osób. Dużo legend chyba z topielcami też ma powiązanie z tą, czy tam z syrenami, że jak się patrzysz w taflę wody, to jest odbicie twojego życia i takie tam, i takie tam.
Mm-hmm. No, a że, no, że tafla wody ewoluowała w przyszłości w lustro.
No, to niektóre duchy i potwory przerzuciły się na lustro.
No, a co jest następnym? Co jest następnym etapem po lustrze? Kamera w telefonie, selfie.
No, social
selfie.
Media. Demony z internetu, social media. Ten film, co mi poleciłaś, gdzie jest nakręcony z jednego ujęcia na Skype'ie.
Kocham ten film. Fajny. Jest naprawdę dobry.
Jest fajny, biorąc pod uwagę, że to jest inny poziom opowiadania historii, tak? Mhm. No, dlatego duchy się przeniosły na social media.
Ale to jest naturalna ewolucja tak naprawdę.
Dlatego też fajnym, biorąc pod uwagę ten Talk to Me, Raka Raka, mhm. że grupa nastolatków dla beki sobie wzywa demona na TikToka i nie możesz być w kontakcie z demonem dłużej niż 90 sekund, a 90 sekund to jest chyba taka... No 60 sekund to są te przedziały czasowe na TikToki, co nie?
No. Wow.
Więc...
No mówię, to jest naturalna ewolucja. No wiadomo, że nie, że tak jak i nasza rzeczywistość idzie do przodu i jakieś realia, to są nowe pomysły na... Bo to przecież te potwory i demony i straszne rzeczy zawsze są reprezentacją jakichś prawdziwych strachów i tego typu rzeczy, więc wiadomo, te strachy i rzeczy zmieniają się z ewolucją naszą jako ludzi i naszej technologii i wszystkiego.
Podoba mi się w horrorach tych nowych, że zamiast latarki, jak schodzą do piwnicy, wyciągają telefon komórkowy. To jest taki zabieg bardzo inteligentny i bardzo odzwierciedlający przyszłość, bo jak się ogląda filmy od 2010 w dół, wszyscy mają latarki. Schodzą do piwnicy, masz latarkę i masz, wiesz, te schematy, że bateria w latarce ci pada, co nie?
Tak.
No a w filmach od 2010, gdzie faktycznie każdy ma telefon przy sobie, to jak główni bohaterowie schodzą do piwnicy, to wyciągają telefony.
Gorzej tylko jak bateria pada w telefonie, to wtedy nie, no dość, właśnie, że nie masz źródła światła, to jeszcze nie masz kontaktu z nikim.
A większość horrorów to i tak telefony są bezużyteczne, bo nie masz zasięgu, co nie?
Jup.
I w sumie to jest prawda, wystarczy, że pojedziecie sobie na jakiś kemping i nagle internet wam znika.
Tak, ale to też jest odzwierciedlenie naszych lęków, bo no ja ci powiem, że ja się nie uważam jako... Ja wiem, że mam problem tam z tak jak każdy mam wrażenie teraz w tych czasach z naszego pokolenia, przynajmniej spora większość mam problem z nadmiernym używaniem telefonu i uzależnieniem i tak dalej. Ale w porównaniu do niektórych ludzi mój problem nie jest naprawdę aż tak duży, bo wiem, że są osoby, które po prostu nosa nie odklejają od ekranu. I nawet ja z takim nie martwiącym jakby mnie problemem, jakoś nadmiernie, w momencie, w którym gdzieś tracę zasięg albo zapominam telefonu, kiedy potrzebuję go mieć, albo bateria mi pada, no to czuję się tak trochę, jakbym straciła trzecią rękę. Jest to poczucie niepokoju, jest to poczucie takiego wybrakowania, niepokoju, stresu, odcięcia trochę od rzeczywistości, od kontaktu i tak dalej, nie?
No, masz rację, bo jak ja byłem z chłopakami na Kawalerskim i mieliśmy kemping i tam nie było w ogóle zasięgu.
No to czujesz się odcięty, no co jakby się coś stało? Nie? No, no jak się skontaktujesz, no jak dasz komuś znać? A tak kiedyś kurwa było, ludzie tak kiedyś normalnie funkcjonowali.
A teraz już tak nie funkcjonują.
Nie, teraz już nie.
To jest bardzo fajny społeczny jakby problem, na który się nie zwraca uwagi tak w sumie. Że jakby mało kto zwraca uwagę, że jak nie ma zasięgu, ma ten taki pierwotny lęk w sobie, mm-hmm, który tak ciężko nazwać pierwotnym lękiem, bo technologia telefonów komórkowych ma 20 lat. Ile? iPhone wyszedł w 2004?
No.
No, to masz... No ja byłem w czwartej klasie podstawówki, to nie miałem wtedy telefonu komórkowego. W gimnazjum dopiero miałem. W 2009.
Ja dostałam szybko, ja dostałam na komunię.
Więc...
Ale pisałam SMS tylko do mojej mamy i mojej cioci i mojego taty.
Więc to jest jakby z punktu historii jest to młode, aha, ale z naszego punktu życia jest to taki lęk, mhm, na który się, znaczy on się uaktywnia w nas, ale wątpię, że mało kto zwraca uwagę na to, że...
No właśnie ja zaczęłam na to zwracać uwagę, kiedy zaczęłam sobie myśleć o różnych uzależnieniach, które mamy jako ludzie, nie? O przyzwyczajeniach.
Wiesz, tu chodzi o to, że musisz się nauczyć zwracać uwagę na swoje emocje i do tego jest jakby przydatna medytacja, że wiesz, co cię, wiesz, sprawia w niepokój i wtedy, mm-hmm, jak włapujesz swoje emocje, tak, w swojej osobie, to wtedy można zauważyć ten lęk, a większość te emocje są gdzieś zakopane i no faktycznie wydaje mi się, że ten lęk później przeradza się w irytację, że kurwa nie masz dostępu do zasięgu i kurwa klikasz to i scrollujesz tego,
tak,
Facebooka czy Instagrama.
Tak, a pod tym jest właśnie ten lęk od odcięciem od rzeczy, tak, jakby od reszty świata tak naprawdę.
I ludzie, którzy to słuchają, teraz mają takie, kurwa, faktycznie.
Tak, ale to dobrze powiedziałeś o medytacji, bo to jest naprawdę na maksa pomocne. Ja sobie dzięki temu, że medytuję czasami, nie tak często, jakbym chciała, ale czasami to jest mi o wiele bardziej łatwo jakby rozpoznawać swoje emocje i to, dlaczego na przykład w pewnym momencie odczuwam lęk, czy w ogóle rozpoznawać, że to jest lęk, to jest złość. To jest smutek, to jest tamto, to są naprawdę bardzo istotne rzeczy i sobie zdajesz sprawę z tylu takich swoich nawyków właśnie i uzależnień i tak dalej, rzeczy, które potrzebujesz robić, żeby gdzieś się uspokoić czy coś, na przykład ten TikTok czy tego typu rzeczy, to jest jedyny w tym momencie sposób dla mojego mózgu, żebym ja się zrelaksowała. Ja się nie potrafię relaksować i muszę się nauczyć, muszę znaleźć jakieś inne sposoby na relaks i wyłączenie swojego mózgu, niż kurwa scrollowanie TikToka na telefonie. Ale jest to coś, czego jestem świadoma.
No bo to są szybkie strzały dopaminy. No. Właśnie te TikTok zrobił to i inne platformy społecznościowe, że dostajemy szybką gratyfikację w szybkim czasie, co jup, nie? Jup. I to jest strasznie uzależniające, dlatego ja coraz bardziej lubię wakacje typu jakiś kemping, typu wiesz, piątek 13, halo, idziemy tak się zrelaksować, odkładamy telefony na bok, wszyscy mają wyłączone telefony i wtedy zwracasz uwagę na te swoje instynkty. No, i
ja tak zrobiłam, my tak zrobiłyśmy rok temu z Megan, jak poleciałyśmy do Hiszpanii na wakacje. Wiadomo, że miałyśmy przy sobie telefony, bo trzeba mieć w razie jakiegoś emergency albo czegoś, no i chciałyśmy też robić zdjęcia, ale jakby miałyśmy w ogóle wyłączony internet, nie dodawałyśmy nic na żadne story, na Instagramy, więc jakby ustaliłyśmy sobie, że jedyne co robimy na telefonach, to robimy zdjęcia, gdy jest coś ładnego i chcemy mieć coś na pamiątkę, ale nie siedzimy na nich, nie sprawdzamy niczego, nie wchodzimy na internet, nie scrollujemy przez media społecznościowe i robiłyśmy tak przez cały tydzień bycia w Hiszpanii i naprawdę moja głowa na maksa odpoczęła i w ten urlop będziemy robiły tak samo. Porobimy dużo zdjęć, ale jakieś dodawanie zdjęć czy dzielenie się jakimiś rzeczami z internetem nastąpi dopiero, gdy już wrócimy z urlopu i będziemy miały chwilę w domu.
No i to też polecam wszystkim słuchaczom zrobić sobie taką przerwę od tego i zwracać uwagę właśnie na te emocje. I chciałbym tutaj jeszcze dać taki disclaimer, że lęk i strach to są totalnie dwie inne emocje, które odczuwamy. Bo ludzie mogą to mylić.
A wytłumacz mi, bo ja może inaczej po angielsku to ogarniam. Lęk i strach. No. Z czym kojarzysz strach, z czym kojarzysz lęk? Bo aż jestem ciekawa. Edukuj mnie.
To jest teraz jak to wytłumaczyć, co nie? No nie wiem, no lęk jest taką chyba mniejszą formą
lęk
strachu.
Jest bardziej, ja mam wrażenie, że strach jest taką, jeśli mówisz o strachu, to strach jest bardziej taką nagłą emocją związaną z aktualnym niebezpieczeństwem,
tak,
które dzieje się w tym momencie teraz, a lęk to jest taka powolna wewnętrzna emocja pod spodem, która po prostu się ciągnie i ciągnie i ciągnie i ciągnie.
Ładnie
strach
to wytłumaczyłaś. Czujesz?
Dziękuję. Strach czujesz? Pisarka, kurwa, jednak potrafię mówić po polsku. Strach się dzieje, kiedy na przykład ktoś wyskakuje na ciebie i robi bu i ci tego nie spodziewasz, a lęk się dzieje wtedy, kiedy stresujesz się na przykład z sytuacjami jakimiś takimi społecznymi typu, nie wiem, wizyta gdzieś tam u lekarza albo kontakt z ludźmi i masz ten taki powolny, delikatny pod spodem ciągnący się przez całe twoje życie lęk, który ci towarzyszy i cię męczy i cię zbina.
Tak, ja mam jeszcze taki przykład. Lęk jest wtedy, kiedy jesteś na obozie letnim w środku nocy i czujesz, że ktoś cię obserwuje i nie wiesz, a strach jest, jak ta osoba zaczyna cię gonić sikierą, tak! I zaczynasz uciekać.
Perfekcyjnie.
Też ładnie opisane. To są dwie różne emocje, bardzo podobne do siebie, ale różne.
Tak.
I uwaga, podsumowując nasz wspaniały podcast o krwawej Mary, który ładnie przeszedł w tematy społeczne.
Jak
i
zawsze.
Że co jest straszniejsze od krwawej Mary? Brak zasięgu na kempingu. I uwaga, podsumowując. Dla osób, które... odradzamy robienia rytuału krwawej Mary. Oprócz trzeciego możecie spróbować, jakby w życiu warto wszystkiego spróbować. Ja nie lubię soku pomidorowego.
A jak ktoś nie pije, to zawsze można zrobić mocktail. Jedyne, czego nie dodajecie, to wody.
No. Jeśli zobaczysz twarz krwawej Mary w lustrze, licz się z jedną z trzech następujących tragicznych konsekwencji. I mamy tutaj trzy konsekwencje wywołania krwawej Mary. Pierwsza, twoje oczy zostaną wydłubane, a twoja twarz zostanie strasznie oszpecona. Więc możesz przeżyć, ale będziesz ślepa i oszpecona, ale będziesz żyć. Dwa, zostaniesz znaleziona martwa ze śladami pazurów na całym twoim ciele i twarzy. Czyli jedynka, ale ze zgonem dodatkowo.
Wow, okej.
I trójka, znikniesz w tajemniczych okolicznościach z łazienki, zostając uwięziona z duchem w lustrzanym wymiarze na wieczność.
Który los byś wybrał?
I mam jeszcze czwarty, który ja sam dodałem, tak osobiście, nie z researchu. A na pewno, jeśli mieszkasz z rodzicami, na pewno, jeśli o trzeciej w nocy krzykniesz do lustra trzy razy krwawa Mary, to przywołasz wkurwionych rodziców i powiedzą ci, co ty odpierdalasz, kładź się spać. To jest potwierdzone na 100%, że jedynym sposobem, żeby wkurwić, może nie jedynym, ale na szybki sposób wkurwienia twoich starych jest krzyczenie krwawa Mary, krwawa Mary, krwawa Mary o trzeciej w nocy na głos w łazience. Nic innego nie przyzwie tak twojego rodzica jak ten rytuał, co nie?
Niesamowite.
A który jest... Jeszcze możesz raz zadać to pytanie?
Chciałam się właśnie zapytać, który efekt jakby, który rodzaj losu, który byś wybrał, gdybyś miał taką możliwość.
To wolałbym zniknąć w tajemniczy okoliczności z łazienki.
Ja też.
I zostać uwięziony z duchem w lustrzanym wymiarze na wieczność, bo to nie jest powiedziane, że ten duch będzie cię karał. Może być twoim duchowym przewodnikiem i pokazywać, że tu mamy lustro do Justyny domu, tu mamy lustro do Mariusza domu,
no.
Tu mamy lustro do takiego wymiaru, tu mamy lustro do takiego wymiaru, a w środę mamy wspólne wydłubywanie oczu niewierzącym.
A w czwartki idziemy popływać w rzece, mamy lekcję pływania. No. A jeżeli ktoś się nachyla nad rzeką, no to cóż, możemy przenieść jedno małe wydłubanie oczu ze środy właśnie na ten dzień.
A w piątek my wspólnie chodzimy do kina na romantyczne filmy. No, czemu nie? Nikt nie powiedział, że duchy nie mają rozrywek w innych wymiarach.
No przypuszczam, że w wymiarze lustrzanym jest więcej duchów niż Mary. Na pewno jest więcej duchów powiązanych z lustrami.
Jest, na pewno jest.
No, także.
Mary jest tylko jeden taki. Jak jest dużo rodzajów duchów Białej Damy, to jest dużo rodzajów duchów lustrzanych, a Mary jest jednym z wielu.
Nice. Podoba mi się, bardzo podoba mi się odkrywanie jakby genezy tych takich duchów i postaci, o których myślisz, że... Bo tak jak powiedziałeś na początku, to jest prawda, to jest niby taki klasyk, wszyscy, którzy znają, a jak przychodzi co do czego, to nikt nie jest w stanie podać żadnych szczegółów.
No.
Tak naprawdę.
Dlatego tym oto fajnym akcentem kończymy i zapraszamy do subskrypcji, lajkowania i odwiedzenia naszego fanpage'u. Trzeba zrobić autoreklamę na koniec.
Horrendum / meme na Instagramie.
I Justynę możecie śledzić też.
A, nie, tak, pochwaliła się. Widzisz, ja jestem tak wspaniała w prowadzeniu moich mediów społecznościowych, że totalnie zapomniałam o tym, że 2 dni temu założyłam osobnego Instagrama, żeby na swojej prywacie nie straszyć moich dawnych znajomych ze szkoły średniej i rodziców moich kolegów, którzy mnie obserwują na Instagramie. Więc moje osobne konto, na którym będę bardzo rzadko i bardzo nieregularnie zamieszczała jakieś randomowe rzeczy, które czytam, oglądam i straszne, horrorowe sprawy, którymi ja się osobiście zajmuję, to jakaś kryptyda. Przez S, bez si. Jakaś kryptyda na Instagramie.
Link w opisie.
Link w opisie.
Dobranoc.
Dobranoc.